No i doczekał się swojej kolejności Jerzy Kenik, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Kielcach oraz członek zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa w studio Radia Wnet się stawił. Dobrze, że przewodniczący, bo tak to trudno byłoby tytułować. Panie przewodniczący, zanim zdjęcie na media społecznościowe, to zapytam jako do osoby biegłej w sprawach gospodarczych, jak bardzo się panu podobają propozycje, które Jarosław Kaczyński, osoba, która powiedziała o klubach Gazety Polskiej, że to oddziały szturmowe Prawa i Sprawiedliwości, przedstawił także 5 propozycji na wybory do Europarlamentu i to są propozycje dobre dla polskiej gospodarki.
To prawda, że to są oddziały szturmowe, bez wątpienia. Także tu pełna zgoda.
No to dalej, no to teraz...
Padło to jeszcze raz tak na tym pamiętnym przedwczorajszym spotkaniu, kiedy rozdawaliśmy nagrody, między innymi Klubów Gazety Polskiej. A co do tych pomysłów, no to cóż, no, trzeba popatrzeć na to z dwóch stron. Przede wszystkim ze strony przychodowej do budżetu. Więc tu wygląda to nie najlepiej, ponieważ niestety, ale potrzeby budżetowe rosną. Deficyt maleje, niemniej jednak zdawałoby się, że w czasach, kiedy jest koniunktura, bo tak nam wszyscy tłumaczą, że mamy koniunkturę na całym świecie, no to powinniśmy nie tylko obsługiwać nasze zadłużenie, ale powinniśmy też je spłacać. Niestety spłat nie ma. Rolowanie długu jest, no zresztą pan premier powiedział słusznie, no bo, że to jest dobry czas na zapożyczanie się, ponieważ mamy tanie kredyty. No jako, że jest stabilny czas, więc automatycznie na rynkach, niestety zagranicznych najczęściej, te pieniądze pożyczamy, no po to, żeby wykupić obligacje,
chociaż
które zapadały
w złotówkach. W złotówkach, panie przewodniczący, to jest ta epokowa zmiana, że już się nie zadłużamy w dolarach ani w euro, tylko w złotówkach i to podobno bezpieczniej.
Znaczy zadłużamy się w różnych walutach. Nawet była taka dosyć spora transza w jenach wypuszczona, więc to nie do końca jest tak, ponieważ no, nie zadłużamy się tak do końca u siebie, ponieważ no, u nas ludzie niestety, ale pieniędzy nie mają zbyt wiele. Więc konieczność jest taka, żeby zadłużać się za granicą, a właśnie tam się też zadłuża rządom właśnie dlatego, że jest tanio.
No to pytanie wprost do przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej oraz członka zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. To jest program, który jest dobry na rok wyborczy, ale zabójczy dla polskiej gospodarki, dla budżetu państwa w perspektywie 5-10 lat?
To znaczy tak, na pewno jest dobry dla partii rządzącej w roku wyborczym. Jak to właśnie pan wspomniał, partia właściwie powinna zbierać z tego potem najnormalniej w świecie owoce, najpierw
polityczne
wiosną, potem jesienią i wszystko na to wskazuje, że zgodnie z tym planem wygra te wybory, pierwsze i drugie. Natomiast czy zabójcza dla gospodarki? Nie, damy radę, nie były takie, nie było takich tragedii, były większe tragedie i dawaliśmy radę, przeżyliśmy stare czasy, kiedy okazało się, że zadłużenie wynosiło 40 miliardów, ale to było wtedy, kiedy średnio Polak zarabiał 25 dolarów i to te 40 miliardów to było w dolarach, tak? Więc ja myślę, że damy sobie radę. Optymizm w gospodarce jest duży. To jest pozytywne, więc udało się pomimo zwiększenia wydatków ten optymizm utrzymać. Kłopot w tym, że niestety, ale młodzi będą chcieli wyjeżdżać w dalszym ciągu i te zapowiedzi z tym PIT-em do 26 lat, to jednak chyba nie będą do końca skuteczne.
Nawet nie z tym PIT-em, tylko bez tego PIT-u do 26 roku życia, że wszystko, co dostaniemy od pracodawcy, to no, poza oczywiście ZUS-em, ale no, podatku dochodowego nie zapłacimy. Więc na przykład w moim skromnym wypadku, ja już jestem za stary, przepraszam, się rozmarzyłem, że jeszcze się załapię, ale no dawno nie. Chyba, że na emeryturę, ale też to z kolei za wcześnie.
No skoro jest takie to dobre, no to czemu nie rozciągnąć na całe społeczeństwo? A poza tym,
umówmy się,
że PIT jednak jest dosyć skromną kwotą, jeśli chodzi o tą część wynagrodzeń, więc chyba o wiele bardziej groźniejszym jest kwestia tego ZUS-u, więc to się nie zmienia.
A ZUS dla wszystkich rośnie, no chyba, że ktoś dopiero założył działalność gospodarczą albo zarabia naprawdę niewiele. Czyli dobrze, czyli mamy propozycje, które będą kulą u nogi rozwojowo potem, może nie zabójcze, ale będą tak, że jak jeżeli rząd wygra wybory, no to przyjdzie rok 20, trzeba będzie zapłacić pełną kwotę za program 500+ na każde dziecko, czyli około 40 miliardów złotych. Przyjdzie rok z obniżoną stawką PIT, bo to już zapowiedziała pani minister Czerwińska, że dla najmłodszych PIT PIT-u nie będzie, a dla wszystkich będzie zmniejszona ta niższa stawka z 18 do 17%. Do tego jeszcze przyjdą ceny energii. W 2020 roku też będzie problem z energią i nagle nowy rząd po wyborach, nawet jeśli stworzy go Prawo i Sprawiedliwość, to obudzi się z potężnymi kłopotami, które samo wywołało.
No je, ile tych tematów pan rzucił w jednym krótkim zdaniu i ja mam się tego odnieść, tak? I to pewnie w minutę jeszcze, albo nawet jeszcze krócej. Jest problem. To znaczy tak, po pierwsze, jeśli chodzi o program 500+, nazwijmy go po imieniu, że to jest program socjalny, a nie żaden demograficzny, bo mamy przecież dane statystyczne, które podają, że w zeszłym roku przyrost naturalny w Polsce to było minus 28 tysięcy osób, czyli więcej zmarło niż się narodziło. Mówiąc krótko, ten program, jeśli chodzi o demografię, nie działa. Mamy też przykłady w innych krajach, między innymi też w Niemczech, przecież gdzie jest pokazane, że absolutnie nie przynosi to efektów spodziewanych, jeśli chodzi o narodziny nowych obywateli. Więc jest to program socjalny, który w tym momencie, jak to Alexis de Tocqueville powiedział, że demokracja skończy się wtedy, kiedy rząd zorientuje się, że za pieniądze ludzi będzie mógł kupić ich głosy. To się realizuje, więc ja uważam, że żeby jakikolwiek rząd, który nastąpi, przede wszystkim stonować, to najważniejsze jest, żeby zakazać im możliwości wydawania więcej niż zbiorą. Mówiąc krótko, żeby nie zadłużali się na naszą rzecz, a raczej na rzecz naszych dzieci.
Dzieci i wnuków, no, tego to chyba na to nikt się nie zgodzi, szczególnie jeżeli patrzymy na scenę polityczną, to w zasadzie w tych największych, dużych partiach nie ma takich dominujących głosów, które mówiłyby, idźmy w kierunku budżetu zrównoważonego, idźmy w tym kierunku, gdzie...
Zaraz. No przecież Prawo i Sprawiedliwość, odkąd pamiętam, mówi, że Viktor Orban to ich wzorzec, tak? W 2012 roku Viktor Orban przyjął nową konstytucję, gdzie jeden z artykułów mówi o tym, że nie wolno przyjmować budżetu z deficytem. Jakoś wszyscy o tym zapominają.
No ale co innego mówić o wzorcu, a co innego realizować?
Przepraszam, to trochę wygląda tak, jakbyśmy sobie z dekalogu wybrali te punkty, które nam pasują i tak jak kiedyś Wieszcz napisał, że będzie jedno przykazanie najważniejsze. Nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno.
No właśnie, nie wiem, co mam teraz na to odpowiedzieć, to zmienię temat na wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim. NBP dzisiaj ogłosił listę wynagrodzeń, listę płac. No i rzeczywiście najwyżej wynagradzaną, poza samym prezesem, najwyżej wynagradzanym pracownikiem banku była dyrektor do spraw komunikacji, pani Martyna Wojciechowska, zarabiała 49 tysięcy złotych miesięcznie. Ale no to brutto, to mało.
No to troszkę więcej niż na waciki. No i cóż, co będę komentować? Zajmijmy się rzeczami poważnymi, grubymi. Mówmy o deficycie, mówmy o obsłudze tego deficytu, mówmy o tym, żeby ten deficyt był w złotówkach i on będzie pewniejszy, bo my zapominamy cały czas o fundamentalnej rzeczy. My cały czas jesteśmy paradoksalnie w kryzysie, ale w kryzysie finansów publicznych całej Unii Europejskiej. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o sytuację w Grecji, nic się nie zmieniło o sytuacji w Hiszpanii czy we Włoszech, czyli całej tej grupie PIX, tak, która niestety, ale ich obligacje mają wartość śmieciową i tylko i wyłącznie dosypywanie tam euro z budżetu centralnego Unii Europejskiej powoduje, że to nie upadło, więc ja uważam, że to jest istotne i na tym tle myśmy powinni tutaj wyjść na plus.
Chociaż nas ten problem tak bardzo nie dotyka, bo nie jesteśmy w strefie euro, chociaż niektórzy chcieliby, żebyśmy już tam się wygodnie rozsiedli.
Oj, przepraszam, nasza gospodarka jest bardzo uzależniona od gospodarki krajów ze strefy euro.
Jest olbrzymio uzależniona, ale chociaż od Włoch również, bo to w tej chwili rosnący partner gospodarczy Rzeczpospolitej w ramach Brexitu i spadania naszych obrotów handlowych z Wielką Brytanią.
Ale jest mnóstwo kontraktów też, które Polacy podpisują i to często długoterminowe i to może być kłopot, jeśli chodzi o zmianę ewentualnie wartości euro, tak? W przypadku kryzysu, poważnego kryzysu finansów publicznych, bo ja nie mówię o kryzysie gospodarczym, bo gospodarcze wszystko w miarę wygląda, chociaż Unia Europejska, jak popatrzymy, to jest tam poniżej 1%, jeśli chodzi o wzrost, tak, a u nas sytuacja wygląda całkiem nieźle, ponieważ jest ponad 5%, natomiast nie zapominajmy, że Chiny przeżywają potworny kryzys, bo tam wzrost gospodarczy spadł do 7%.
No ale w Polsce jest 5%, to jesteśmy już prawie jak Chiny. No to trzeba się cieszyć.
No tak, prawie jak Chiny w kryzysie, tak?
Prawie,
fajnie.
Jesteśmy prawie jak Chiny w kryzysie, a pan przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Kielcach nie docenia tej jakże radosnej perspektywy, a teraz będzie gorzej, bo teraz rząd otwarcie mówi, że spowolni, że będzie wolniejszy wzrost gospodarczy, będzie około 4%. No to ta grupa PIGS pan przywołał, czyli część krajów południa Europy, to ja z uporem maniaka wrócę do tego, z tej sobotniej konwencji, żeby wydobyć, jeżeli ten program to jest, żeby do tej grupy PIGS jeszcze dołączyła Polska, to wtedy ten skrót się rozszerzy. To jest taki kierunek, który no, będzie potęgował ewentualny kryzys finansów publicznych w Polsce?
Myślę, że powinniśmy iść troszkę inną drogą. Najnormalniej w świecie. My powinni iść, postawić na przedsiębiorczość, zacząć mówić o optymizmie w gospodarce. Mówię, on jest, ale paradoksalnie nie dzięki rządowi, a pomimo jego działań.
No ale tego nie było na tej konwencji. Nie było tam pokazania przedsiębiorcom inwestujcie, nie było tam pokazania damy wam lepsze możliwości działania, tam było pokazanie emerytom damy pieniądze, dzieciom damy pieniądze, młodym damy pieniądze, starym damy pieniądze, pracującym też damy pieniądze i każdemu damy.
My zapominamy, że w czasach PRL-u było takie powiedzenie, że jak partia mówi, że bierze, to bierze, a jak partia mówi, że daje, to mówi.
No zobaczymy, tutaj te słowa mają się szybko przekuć w czyn, bo jeszcze przed wyborami do Europarlamentu w części, a w części przed wyborami do Parlamentu Krajowego.
Ja tutaj rzeczywiście będę zgodny z tym, co pan redaktor mówił, że ja mam cichą nadzieję, że nie wszystko rząd zrealizuje z tego, co obiecał.
I to jest przewrotna nadzieja, z którą zostawimy naszych radiosłuchaczy, że być może nie wszystko zostanie zrealizowane.
I oby.
I oby. I to był głos oddziałów szturmowych Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Kielcach oraz członek zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa Jerzy Kenik był gościem Popołudnia Wnet. To może jak czasami Kielce zawitają do Warszawy, będziemy mieli okazję rozmawiać o sprawach gospodarczych i nie tylko, bo tak jest, że czasami rewolucja obalały właśnie oddziały szturmowe.
No szczególnie, że w Kielcach też duże zmiany i będzie o czym porozmawiać, nawet o sprawach lokalnych, bo to z jednej strony i prezydent nam się zmienił, i układ w sejmiku, więc nowe przyszło.
O właśnie, to może przedłużymy trochę audycję jeszcze bardziej niż to teraz się dzieje i jak dobra zmiana w Świętokrzyskim, w regionie, który był ostoją PSL-u, gdzie pan marszałek Adam Jarubas przez 12 lat rozdawał karty, dzielił i rządził. Teraz jest nowy zarząd województwa, PiS rządzi i jak to rządzenie mu wychodzi?
No, pan marszałek Jarubas, o którym pan wspomniał, niestety w tej chwili przeszedł, no, do bardzo trudnej roli, no bo okazuje się, że z tego, co rozdawał karty, w tej chwili sam poszedł na garnuszek do swojego kolegi w Starachowicach, do pana prezydenta Materka, gdzie robi za, jak to się nazywa, pełnomocnika, tak? Bo nie może być wiceprezydentem, no bo musiałby złożyć mandat, ponieważ jest też radnym sejmiku wojewódzkiego, więc tam bierze chyba coś koło 6 tysi, tutaj bierze około chyba 1,5 tysiąca i jeszcze 3,5 tysiąca, jako że doktorat w tak zwanym międzyczasie zrobił i na uczelni, więc okazuje się, że cały czas na poziomie 10 tysięcy jest, chociaż władzy już nie ma, bo mówię jeszcze raz, z tego, który rozdawał stołki, no stał się sam biorącym.
I chodzącym po...
Bardzo mu współczujemy, tak.
Po prośbie, że to starałem się do pana marszałka dodzwonić bezskutecznie, zaprosić go na wywiad, ale może to się jeszcze zmieni, bo będzie kandydował do Europarlamentu, tak się mówi, będzie dwójką w okręgu, który łączy województwo małopolskie z województwem świętokrzyskim. Dobrze, to powiedzieliśmy, co się dzieje z byłym marszałkiem, a co robi obecny marszałek? Coś robi?
Dobre pytanie. Nie, no na razie powiedzmy tam ucho gdzieś przystawiam i za wiele nie słychać. Natomiast na pewno jest sporo do zrobienia przede wszystkim, żeby no, wymiotła tam troszeczkę tych ludzi, przewietrzyła pewne stanowiska. Myślę, że tu jest to dosyć trudne, bo ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby wszystko powrócić do góry nogami, mówiąc krótko, żeby kadencje wielu tych agent, które są powiązane czy to z miastem, czy to z gminą, czy to z samorządem wojewódzkim, a żeby były powiązane razem z kadencjami, z kadencyjnością tych władz. Wtedy nowe władze nie miałyby problemu ze zmianą, a tak to się okazuje, kontrakty, nie kontrakty, trzeba sztuczne rzeczy robić, żeby wymienić, więc mamy problem.
Ale może albo nie ma kadr, żeby zastąpić, albo układ jest znacznie bardziej rozbudowany, niż nam by się wydawało.
No, PSL u nas, tak, koniczynka, przedtem zielona, teraz tęczowa, bardzo mocno siedzi, bardzo mocno w Świętokrzyskim, także ciężko będzie wykopać te roślinki.
Ale nie, miałem, kiedy mówiłem, że układ być może jest szerszy, to miałem na myśli, że może to jest tak, że czasami wiele musi się zmienić, żeby wszystko powstało po staremu i być może zmiana marszałka to nie jest dogłębna zmiana systemu rządzenia w województwie.
No mam nadzieję, że się pan myli. No mam nadzieję, że się pan myli, natomiast faktem jest, że ciężka praca czeka w tej chwili tych, co wygrali. Efektów nie widać, no bo to już parę miesięcy upłynęło, już powinno coś być widać, już 100 dni, tak? No bo to słynne już 100 dni jest za nami, już można by zacząć podsumowywać, ale no nie wygląda to generalnie zbyt optymistycznie.
No to na sam koniuszek zejdźmy na taki poziom życia partyjnych chrząszczy. Kto trzęsie w województwie świętokrzyskim obecnie? Politycznie? Kto
Jarosław?
Jarosław Kaczyński?
Tak, bez wątpienia, no bo umówmy się, no w tej chwili mamy duży problem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Niby liderem jest pan poseł Krzysztof Lipiec, ale okazuje się, że przecież no, w historii nigdy nie był jedynką na żadnej liście. A tam znowuż liderami zawsze byli ludzie, którzy byli no, gdzieś tam nominowani z zewnątrz, tak? Pamiętamy pana świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, potem pani Beata Kempa, potem teraz jeszcze pani poseł Krupka, także okazuje się, że jedynkami byli ludzie gdzieś z spadochroniarzy. Chociaż, jak mówię, to też nie jest specjalnie odkrywcze, ponieważ u nas posłem numer jeden, na liście numer jeden w Platformie Obywatelskiej był pan Grzegorz Schetyna, który był posłem i jest posłem ziemi świętokrzyskiej.
No ale jedynką, o ile dobrze pamiętam, na liście Zjednoczonej Prawicy był Zbigniew Ziobro. Dobrze pamiętam? Źle
nie,
pan?
Nie. Pan Zbigniew Ziobro był liderem, ale z ostatniego miejsca.
Zebrał
najwięcej głosów, ale był na ostatniej pozycji na liście i rzeczywiście wygrał. Co mnie to on?
No to ziemia świętokrzyska ma i lidera opozycji, i jednego z liderów partii koalicyjnej, i tego jeszcze ministra sprawiedliwości. To
no więc właśnie, dlatego tu sam sobie pan odpowiedział, że tutaj no, tak do końca trudno powiedzieć, kto gdzie rządzi. Są różne tam sfery, natomiast obawiam się, że niestety ta pełna współpraca nie istnieje. Ona niestety nie przebiega chyba najlepiej. Ale teraz zobaczymy, jak będą układać te listy do Europarlamentu. Chociaż znowu, że Europarlament to my jesteśmy specyficznym regionem, ponieważ jesteśmy jednym okręgiem z Małopolską całą, więc znowuż tam mamy praktycznie spadochroniarzy stamtąd, tak? No bo to znowuż będą dla nas w sumie obcy. Chociaż pan Legutko jest rozpoznawany, pani Beata Szydło, którzy mają być jedynką i dwójką, są rozpoznawalni.
No, Patryk Jaki też jest rozpoznawalny.
Ale zdaje się chyba, że już jest na Śląsku.
Tak, już?
Tak, gdzieś, tak, już słyszałem gdzieś Katowice, tak to już się mówi, bo tutaj...
Czyli już nie będzie trójką.
Znaczy trudno powiedzieć, bo to jeszcze jest, na razie były ogłoszone jedynki w niektórych okręgach dwójki, tak? No bo ponieważ to my jesteśmy wielkim okręgiem, więc tu było troszkę więcej nazwisk ogłoszonych.
No, w zeszłych wyborach do Europarlamentu aż trzech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości znalazło się w Brukseli właśnie z państwa okręgu, więc jest to urodzajny okręg w europosłów.
I wielki przede wszystkim, i obszarowo
wielki.
Tak.
I obszarowo wielki Jerzy Kenik, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Kielcach oraz członek Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, był ostatnim gościem popołudnia wnet 18.12. 1812 to wyprawa na Moskwę. Była dobra data, żeby skończyć to popołudnie 27 lutego razem z Dariuszem Konkolem. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Zostańcie oczywiście z Radiem Wnet na 87.8 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i na www.wnet.fm. Tam Radia Wnet można słuchać skąd tylko się chce. Do usłyszenia i do zobaczenia.